Opowiada o jednej z najkrwawszych i najważniejszych bitew na Pacyfiku w czasie II wojny światowej. I co ciekawe, przedstawia tę bitwę oczami Japończyków. Zdobył Oscara, Złoty Glob, a do kolejnych trzech Oscarów był nominowany. Listy z Iwo Jimy, film Clinta Eastwooda z 2006 roku, który Japończycy, mimo że nagrał go amerykański reżyser, bardzo chwalili. No ale nie obyło się też bez słów krytyki, które przede wszystkim dotyczą właśnie nieścisłości historycznych. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, program Jak było naprawdę. O tych nieścisłościach porozmawiam z doktorem Jarem Osłowiakiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii. Dobry wieczór.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Film opowiada oczywiście o bitwie o Iwo Jimę z początku 1945 roku. Fabuła jakby jest zbudowana na wspomnieniach żołnierzy, na tych właśnie listach, które oni piszą. Nawet na samym początku filmu jest taka scena, gdzie archeolodzy, jak mniemam, dokonują niezwykłego odkrycia w tych tunelach, w pozycjach obrońców japońskich. Tam odnajdują listy. Właściwie cały worek tych listów, ale jak próbowałem się czegoś dowiedzieć więcej na temat tego odkrycia, to okazuje się, że na nic takiego nie natrafiono.
Znaczy tak, z Iwo Jimą jest taka sytuacja, że tam cały czas tak naprawdę coś jest znajdowane, nie tylko tak jak w Polsce ziemia oddaje, ale tam też ze względu na ten system tuneli, o którym zapewne porozmawiamy, które są cały czas czasami odkrywane, to coś się znajduje. Natomiast faktycznie czegoś takiego jak taki jeden zbiór listów, który by coś nam jako historykom też wiele nowych informacji przyniósł, no to tego faktycznie akurat nie było. To jest pewna licencja poetyka ze strony twórców samego filmu.
No ale z drugiej strony zachowały się listy Kulibayashiego, czyli dowódcy Japończyków. I na ich podstawie potem powstała książka, o którą z kolei później oparł się sam Eastwood, kiedy tworzył ten film.
Tak jest, no ona była pretekstem właśnie do nakręcenia tej japońskiej wersji, czy też japońskiego spojrzenia na tę bitwę o Iwo Jimę, no bo warto też pamiętać tutaj, że były dwa filmy, prawda, oprócz listów z Iwo Jimy, były także Sztandar naszych ojców.
Też Clint Eastwood, on to równoległe nawet,
tak jest,
równolegle
za więcej. Tak jest, nakręcony za więcej pieniędzy, który tych pieniędzy, co ciekawe, zarobił mniej. To też jest pewna prawda, ciekawostka, ironia, jeżeli można tak powiedzieć, że on kosztował prawie 90 milionów dolarów, zarobił ich bodajże 65, a tymczasem listy z Iwo Jimy, które co prawda korzystały częściowo z tych, powiedzmy, ujęć pewnych rzeczy, które były przygotowane dla amerykańskiego filmu, ale jednak kosztowały 19 milionów dolarów, a zarobiły praktycznie tyle samo. Więc tutaj jakoś tak się dziwnie złożyło, że ta wersja egzotyczna opowieści o bitwie o Iwo Jimę okazała się w gruncie rzeczy bardziej dochodowa.
Znaczy w ogóle pokazanie wojny na Pacyfiku oczami Japończyków, no było czymś dla mnie sensacyjnym. Nie ukrywam, bo z reguły widzimy to z perspektywy amerykańskiej, te wszystkie walki. Film zrobił na mnie ogromne wrażenie i pewnie nie będę tu jedyny.
Tak, znaczy no film tutaj, oba filmy uderzają w pewne takie dość, powiedzieliśmy, uniwersalne emocje, ale faktycznie listy z Iwo Jimy są dość powszechnie zresztą uważane za ten lepszy film, ale także na pewno były i nadal są w zasadzie chwalone za to, że mimo, że reżyserem także jest Clint Eastwood, więc jest to w jakimś sensie film amerykański, to jednak nakręcony jest prawie w całości, aktorzy mówią po japońsku, więc na przykład Amerykanie musieli się tu mierzyć z napisami, ale także on jest nakręcony w sposób, który swoich bohaterów, tych przeciwników Amerykanów, ukazuje z szacunkiem i pewnym wyważeniem, tak byśmy mogli powiedzieć. Co, jak wiemy, nie zawsze jest regułą, prawda?
No dokładnie, a przechodząc już do samego filmu, to po tym odkryciu, który film pokazuje, tych listów, przechodzimy, czy cofamy się w czasie do 1944 roku, kiedy żołnierze japońscy przygotowują się do obrony. Oni kopią na plażach okopy. Nastroje wśród tych żołnierzy są różne. Jeden jest bardzo fanatycznie nastawiony na tę obronę, drugi z kolei, jeden z głównych bohaterów tak naprawdę, mówi, żeby Amerykanie brali w ogóle tą wyspę, że obrona tak naprawdę nie ma sensu, naraża się oficerom i w tym wszystkim pojawia się generał Kulibayashi w tej roli Ken Watanabe. I on wywraca tak naprawdę plan obrony do góry nogami, bo on twierdzi, że kopanie okopów na plaży nie ma sensu, że tą obronę trzeba przenieść na wzgórza, przede wszystkim na wzgórze Suribachi. Że tam powinni się Japończycy bronić, tam powinniśmy budować tunele, całą sieć tuneli, bunkry, stanowiska artyleryjskie, stanowiska dla dział, dla karabinów maszynowych. I to się spotyka z oporem oficerów, którzy tam są. No właściwie nieprzychylni są całkowicie Kulibayashiemu. No i pytanie, czy tak było w rzeczywistości?
Znaczy, Kuribayashi faktycznie był oficerem, wydaje się, stosunkowo niezwykłym jak na armię japońską. W jego biografii można chociażby przeczytać taką informację, że kiedy on był członkiem japońskiego sztabu generalnego, on brał udział w ataku japońskim na Hongkong, on wizytował żołnierzy w szpitalu, co może nie wydawać się bardzo dziwne, ale w tym okresie, w 1942 roku, dla oficera tak wysokiego rangą było to dość dziwne zachowanie w armii japońskiej. I faktycznie on tutaj nakazał zmienić ten sposób obrony wyspy z walki z Amerykanami na samym brzegu na właśnie walkę w głębi. Aczkolwiek trzeba tu powiedzieć, film tutaj pokazuje w jakim sensie prawdziwy spór pomiędzy Kuribayashim a tymi oficerami, którzy nie chcą w ogóle Amerykanów puścić na wyspę, tak? Oni chcą ich na plaży pobić i zepchnąć z powrotem do morza. Natomiast to nie była pierwsza taka bitwa, w której Japończycy właśnie nie bronili już plaż, tylko wciągali przeciwnika Amerykanów w głąb bronionych wysp. Wynikało to z faktu, że po szeregu klęsk w roku 1933-1934 powołano specjalną komisję, która miała w japońskiej armii, która miała ocenić, no, jak można zmienić ten stan rzeczy, jaki rysował się bardzo niekorzystnie. No i jednym z zaleceń właśnie było to, że ze względu na najczęściej wielką przewagę przeciwnika na morzu i z powietrza, właśnie nie należy wystawiać się na jego ogień, zwłaszcza na bombardowanie morskie, na samym brzegu, gdzie te pozycje są widoczne, są łatwe do zniszczenia, weryfikacja, czy je się zniszczyło, też jest łatwa, tylko należy właśnie tam, gdzie to możliwe, wgryzać się w ziemię, wciągać przeciwnika w zasadzki, w pułapki. Przede wszystkim też chodziło o to, że Japończycy na tym etapie wojny już starali się uczynić ją jak najbardziej kosztowną dla Amerykanów. To było to założenie, że być może czyniąc ją bardzo kosztowną, sprawią, że Amerykanie zdecydują się na rokowania pokojowe. Natomiast tutaj Iwo Jima nie była pierwsza. Wcześniej mieliśmy już bitwy o wyspy Pelieu i Angaur, które też zyskały sobie miano niezwykle trudnych, kosztownych dla amerykańskiej i piechoty morskiej, i regularnej armii, bo tam w obu tych bitwach brały udział inne formacje. Ale generalnie tam właśnie po raz pierwszy się pojawiają już te nowe wytyczne, które mówią o tym, że należy kopać tunele, tworzyć bunkry, nie strzelać do przeciwnika w momencie, kiedy zaczyna się to bombardowanie z morza i powietrza, ba, należy pozwolić mu wejść na wyspę i dopiero potem otworzyć do niego ogień. Więc tutaj te wszystkie elementy, które w filmie mogliśmy zobaczyć, one już wcześniej były przez Japończyków od pewnego momentu stosowane.
Ale to też nie było Amerykanie... tak, to nie było też tak, przepraszam, wejdę w słowo, że Japończycy na Iwo Jimie byli pozbawieni w ogóle wsparcia. Jak sugeruje film, czy też generał Kuribayashi, on na początku myśli, że cesarska flota połączona flota przybędzie im na pomoc, no ale później, jak się dowiaduje, że została ona, nie chcę powiedzieć zniszczona, ale że straciła w ogóle możliwości ofensywne po walkach z Amerykanami. Potem dostaje też zresztą telegram od cesarskiego sztabu, w którym mówi, że no właściwie zostajecie sami sobie, nie mamy możliwości wam pomóc, więc musicie sobie sami radzić. Ale przecież było tam lotnictwo japońskie, byli piloci kamikadze.
Tak jest, aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że sam Kuribayashi, kiedy otrzymał tą nominację na dowódcę i zadanie obrony Iwo Jimy w lecie 1944 roku, już wówczas miał swojej żonie powiedzieć, że z Iwo Jimy powrócą jego prochy. Więc tam nikt nie łudził się, że jeżeli do desantu dojdzie, to że Amerykanie tak naprawdę wyspę zajmą, aczkolwiek chodziło o ten koszt. I tu Kuribayashi mógł mieć co najwyżej nadzieję, że rosnące koszta sprawią, że może w międzyczasie dojdzie do jakiegoś porozumienia politycznego. Natomiast faktycznie sama Iwo Jima jest częścią takiego łańcucha wysp. Te wyspy zresztą nie wszystkie zostały zajęte do samego końca wojny. Tam koło Iwo Jimy pojawili się zresztą lotnicy kamikadze, zatopiono lotniskowiec, inny ciężko uszkodzono. Nie zmienia to faktu, że ten garnizon był w dużym stopniu izolowany, ale także jakby i dowódca, i jego żołnierze mieli tą świadomość, że posiłki nie przybędą, mówiąc wprost.
No ale też tych samolotów nie było mało, bo tylko 22 lutego, jeżeli dobrze kojarzę, na niebie pojawiło się 50 samolotów aż kamikadze. Te walki się toczyły też poza wyspą. No zresztą jak pan mówi, atakowali przecież okręty amerykańskie.
Tak jest, aczkolwiek tutaj nazwijmy raczej nikt nie mógł mieć złudzeń, jakie jeszcze może istniały wśród żołnierzy, którzy byli parę miesięcy wcześniej na Filipinach, że właśnie połączona flota przybędzie i ich uratuje. Powiem tak, szeregowi żołnierze być może mieli, bo wiemy jak działa propaganda wojenna i w pewnych rzeczach się nie mówi, pewne rzeczy z kolei się stara tutaj eksponować czy propagować. Natomiast sam Kuribayashi raczej na pewno wiedział, że jego zadanie zadanie i jego żołnierzy tutaj jest no, samobójcze. Natomiast on widział konkretny cel, czyli właśnie to, że jego zadaniem jest jak najdłużej i jak najbardziej krwawo związać Amerykanów. No też, by dać im przedsmak tego, jak mogłyby potencjalnie wyglądać kolejne walki na kolejnych wyspach.
On miał pod swoją komendą ponad 20 tysięcy ludzi. Rzeczywiście ukrył ich na wzniesieniach. Tak samo jak to w filmie widzimy, wpuścił Amerykanów na plażę, tak na około 300 metrów. I dopiero wtedy zaczęło się piekło. Dopiero wtedy Japończycy zaczęli ostrzeliwać Amerykanów z karabinów maszynowych, z dział. I to, ja wiem jak to zabrzmi, ale ten plan japoński dał efekty, bo tylko w 48 godzin od lądowania Amerykanów na Iwo Jimie zginęło ich grubo ponad 3000.
No tak, tutaj jeszcze była oczywiście kwestia tej penetracji 300 metrów, wynikała przede wszystkim z tego, że planem było zaczekać, aż Amerykanie wyrzucą na plażę możliwie dużo sprzętu i ludzi. Tam były też problemy związane z samym charakterem wyspy, tej plaży, tego czarnego piasku, pochodzenia wulkanicznego, który sprawiał, że posuwanie się sprzętu mechanicznego Amerykanów było bardzo trudne, ale przede wszystkim chodziło właśnie o to, żeby ten przyczółek nasycić. Zresztą w filmie jest pokazane, może trochę bardziej na tym skupia się, prawda, właśnie sztandar naszych ojców, że tam te plaże były dosłownie pełne ludzi i sprzętu, prawda, więc
dokładnie.
Na początku nie strzelano, ale potem w zasadzie na tych plażach też to nie było tak, że walki toczyły się kawałek dalej, ale też na samych plażach też nie było bezpiecznie, bo Japończycy używali i dział, i moździerzy. Faktycznie w momencie, kiedy już te walki się rozpoczęły, nie było bezpiecznego miejsca na wyspie tak naprawdę.
A kiedy Amerykanie weszli na szczyt góry Suribachi, kiedy Japończycy zostali uwięzieni, to Kuribayashi rzeczywiście, tak jak to w filmie widzimy, nakazał ocalałym Japończykom wycofać się do pozostałych pozycji?
Panu chodzi o tą scenę, gdzie ci żołnierze są oskarżeni o tchórzostwo.
I mają zostać ścięci.
Tak, chce ich zabić i pojawia się właśnie generał Kuribayashi. Znaczy tam przede wszystkim to plan amerykański zakładał, ale też sam Kuribayashi ze swojej strony z kolei zakładał, że Amerykanie będą próbowali rozdzielić te pozycje japońskie. I faktycznie sama góra została odcięta, natomiast w niej cały czas jeszcze stacjonowali żołnierze. Generał nakazał, że tym, którzy mogą, żeby się przebili, natomiast ta podstawowa różnica względem tych wcześniejszych walk na wyspach, takich można powiedzieć stereotypowych, które kojarzymy tak z tymi walkami na Pacyfiku, to było to, że Kuribayashi był zdecydowanym przeciwnikiem takiego swobodnego szafowania ludzkim życiem, zwłaszcza tych takich szarż banzai, tak, najbardziej stereotypowych, ze sztandarem rozwiniętym i oficerem z mieczem w dłoni, który prowadził swoich żołnierzy.
On tam nawet się sprzeciwia takiemu atakowi japońskiemu na pozycje amerykańskie, no bo jeden z oficerów japońskich mówi, że my idziemy odbić w takim razie Suribachi, to wzgórze, prawda?
Tak jest.
Bierze ze sobą żołnierzy i potem okazuje się, że Kuribayashi się na to nie zgodził, właściwie nie wydał takiej zgody na ten atak.
Dokładnie, bo on był przeciwny. On uważał, że celem właśnie jest te wykrwawianie Amerykanów, do czego potrzebni są żołnierze, a te szarże faktycznie na tym etapie sami japońscy oficerowie, przynajmniej niektórzy, zdawali sobie sprawę, że to nie jest najwydajniejszy sposób tutaj jakby wykrwawiania Amerykanów, że te szarże, mimo że takie, prawda, powiedzielibyśmy bohaterskie, nawiązujące do pewnych tradycji, w obliczu tej nowoczesnej wojny jednak nowoczesnych środków zabijania nie przynoszą efektów. No mówiąc prost, wola kontra karabin maszynowy, tutaj jednak karabin maszynowy wygrywał. Kuribayashi naciskał z kolei właśnie też tym swoim, prawda, tą obroną wyspy w postaci tych bunkrów, tuneli, które umożliwiały swoją drogą, to też może jest warte podkreślenia, bo tam jest taka scena zresztą w filmie, gdzie z bunkra, który już rzekomo był opuszczony, tudzież jest tam w głębi pozycji amerykańskich, nagle się strzela, że właśnie nawet wydawałoby się oczyszczone, zniszczone fortyfikacje japońskie, okazywało się, że one były połączone tunelami.
Dokładnie.
Japończycy do nich wracali, tak, i na tyłach Amerykanów de facto nagle zaczynali ich ostrzeliwywać. Więc tutaj to też właśnie było pewne odwrócenie tych wcześniejszych takich zachowań, jak te otwarte ataki, prawda, z bronią białą wręcz na Amerykanów.
To, co się z kolei Japończykom nie spodobało, to, że zostali przedstawieni ich zdaniem jakby zbyt brutalnie. Właściwie ci dobrzy Japończycy w filmie to tylko ci, którzy mieli kontakt z Amerykanami, czyli Kuribayashi i też jeszcze Takeichi Nishi, czyli ten złoty medalista z Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. No właśnie, tylko oni tak naprawdę są przedstawieni jako tacy cywilizowani, którzy umieją podejść jak człowiek nawet do własnego wroga. Tam jest nawet taka scena, kiedy Takeichi Nishi bierze list zmarłego Amerykanina wziętego do niewoli i zaczyna go czytać swoim żołnierzom i oni wszyscy są w szoku, bo im się wydawało, tak im wpajano przynajmniej, że Amerykanie to tchórze. I tu jest nagle taki szok, że to zupełnie inaczej wygląda. No ale właśnie to im musiał wytłumaczyć dopiero Japończyk, który kiedyś w Stanach Zjednoczonych był, a przynajmniej miał kontakt z Amerykanami, bo pozostali ślepo wierzą temu, co im mówiono.
No cóż, no to już jest niestety tak, znaczy niestety, to jest ta kwestia percepcji, powiem tak, obie strony dehumanizowały się nawzajem w czasie II wojny światowej, tak? Na Iwo Jimie tego nie mieliśmy, bo tutaj ludność cywilną, bardzo nieliczną, ale jednak ewakuowano przed amerykańskim atakiem.
Tak jak to widzimy też w filmie.
Tak jest, oni się tam pojawiają. Natomiast chodzi mi o to, że na innych wyspach, gdzie już ta ludność cywilna była, i to zarówno japońska, jak i jakaś zupełnie lokalna, zdarzały się przypadki, w których albo żołnierze japońscy ją zabijali, albo ona sama popełniała samobójstwo, czasami na dość makabryczne sposoby, gdyż w japońskiej propagandzie amerykańscy żołnierze mieli z nimi robić straszne rzeczy. Z kolei wiemy, jak myślę, to jest powszechniejsza wiedza, jak Japończycy byli przedstawiani, prawda, w amerykańskiej propagandzie, co nazwijmy też miało pewne źródła w tym innej percepcji chociażby kwestii poddawania się, tak, honoru na polu walki, no ale też takiego ludzkiego życia, tak byśmy powiedzieli, z perspektywy japońskiej armii. Więc tutaj obie strony się dehumanizowały i biorąc pod uwagę też te natężenie, jak wyglądały te walki właśnie na Iwo Jimie, można powiedzieć, że nic dziwnego, że żołnierze musieli odkryć, że ten drugi ranny, prawda, żołnierz ze strony przeciwnej też jest człowiekiem, a nie jakąś straszliwą bestią. No tutaj akurat mam wrażenie, że jakby to grzecznie powiedzieć, no rozumiem zastrzeżenie Japończyków, ale z drugiej strony też mieliśmy tam tą scenę, gdzie Japończycy wciągają amerykańskiego żołnierza piechoty morskiej i zakuwają go bagnetami.
Dokładnie, tak.
Prawda, która miała miejsce. Zresztą dodajmy, to jest w zasadzie taka inne ujęcie sceny, którą mamy właśnie w Sztandarze Naszych Ojców, tak, gdzie jeden z tych, nazwijmy, kilkunastu bohaterów, którzy tam się pojawiają, gdzie on właśnie znika i de facto właśnie listy z Iwo Jimy dają nam pewną odpowiedź na to, co się z nim stało, że porwali go Japończycy i zakuli bagnetami, i tam były jeszcze inne rzeczy, które zrobiono, i tu jest dyskusja, czy po śmierci, czy nie. No obie strony traktowały przeciwnika, no zwłaszcza na tym etapie, dehumanizowały go, traktowały go z pogardą. Zresztą to widać chociażby w jakimś sensie w tej scenie, kiedy towarzysz tego, nazwijmy, głównego bohatera, jeżeli tak możemy powiedzieć, listu z Iwo Jimy, ten drugi żołnierz chce się poddać, prawda, i on się dostaje do niewoli, a potem zostaje zastrzelony. Tutaj dodajmy pewną ironią, chyba nieprzypadkowo, prawda, zamierzoną jest to, że ten taki fanatyczny oficer, który tam chce zabić tych dwóch żołnierzy za rzekomą dezercję, który potem przeprowadza tą szarżę, który chce pójść wysadzić amerykański czołg, ale doznaje załamania i mu się to nie udaje, a potem dostaje się do niewoli, prawda?
Dokładnie.
I on ostatecznie trafia do niewoli i jakby przeżywa. Jest to pewna ironia na to, że inni, którzy chcieli się poddać, może powiedzielibyśmy, bardziej zasługiwali na to, żeby żyć. Tymczasem ten czarny charakter, tak, filmu, bo tam porucznik Ito, ile dobrze pamiętam, on z naszej perspektywy jako widza nie ma dobrych cech.
Nie ma.
A mimo tego przeżywa, prawda? On się dostaje bezpiecznie do niewoli jako pierwszy w zasadzie na ekranie. Więc tutaj jest taka pewna ironia tego, jak te losy na polu walki mogą się potoczyć.
A czy żołnierze japońscy na Iwo Jimie faktycznie tak często popełniali samobójstwo? Bo tam jest też taka scena, kiedy, nie chcę powiedzieć, upadła góra Suribachi, ale kiedy Amerykanie weszli na szczyt, prawda, i odcięli zupełnie Japończyków, to dzwoni wtedy dowódca obrony tego odcinka, tego wzgórza, do generała Kuribayashiego i prosi go o to, żeby móc popełnić samobójstwo, bo splamił mundur, bo nie wypełnił rozkazu. Kuribayashi mówi mu absolutnie nie, wycofajcie się do pozostałych pozycji, wycofajcie się wszyscy, którzy żyjecie. Natomiast ten dowódca mówi, że okej, przyjmuje rozkaz, ale i tak to samobójstwo popełnia. Później kolejny oficer też z grupą żołnierzy wysadzają się granatami. I tak naprawdę z tego Suribachi ucieka raptem kilku żołnierzy. Tragiczna scena, no ale czy prawdziwa?
Tak, dochodziło do nich. Tutaj często też był taki schemat, jeżeli tak możemy go nazwać, że przy okazji tych szarż banzai, czy kiedy żołnierze, jakaś pozycja musiała zostać wycofana, albo żołnierze ruszali do tego kontrataku, o którym było wiadomo, że jest skazany na porażkę, to często dowódca nie tyle ich prowadził, co popełniał w międzyczasie samobójstwo, żeby w domyśle odkupić swoją winę tego, że nie zdołał wypełnić swojego zadania. No tutaj jest zresztą dyskusja na temat samego generała Kuribayashiego, w jaki sposób on zginął, bo jedna z wersji mówi o tym, że on poprowadził taki atak resztek swoich oddziałów pod sam koniec walk i zginął w trakcie tego ataku. Inna mówi, że właśnie popełnił samobójstwo zgodnie z pewnym zwyczajem w czasie tego ataku. Tu się nie dowiemy, dlatego też, że jego przeciwnicy poszukiwali później ciała dowódcy japońskiego, natomiast wiemy, że on usunął te swoje, też on w filmie jest pokazany z tego, co pamiętam, że on usunął swoje oznaczenia, więc nie można było tylko po ciele, prawda, po mundurze zidentyfikować, że to był generał dowodzący obroną. Natomiast tak, no, w filmie mamy tą wersję, w której on popełnia samobójstwo, tak, i główny bohater, czy ten, z którego Saigo, ile dobrze pamiętam imię, prawda, ten szeregowy, chowa go, prawda, i następnie sam dostaje się do niewoli w jakimś sensie mimo woli, bo jego wyjątkowo, można powiedzieć, drugą stronę, mimo że on rzuca się na Amerykanów, to oni jednak ogłuszają go i biorą do niewoli.
Skoro mówiliśmy o Kuribayashim, to jeszcze jedna postać się tu nasuwa. Ja o niej wspomniałem, ale jeszcze o niej nie porozmawialiśmy. Takeichi Nishi, złoty medalista w jeździectwie z igrzysk w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Czy rzeczywiście ktoś taki się pojawił jako dowódca wojsk japońskich?
Tak, tak. Aczkolwiek film oczywiście tutaj też dokonuje pewnej nadinterpretacji, jeżeli można by tak powiedzieć, bo on tam przedstawia tych dwóch oficerów jak starych znajomych, jeżeli wiesz, nie przyjaciół, prawda? Oni ponoć nie byli aż tak bardzo blisko ze sobą, natomiast faktycznie obaj mieli te takie podejście inne niż, prawda, że sama wola zwycięży i musimy zepchnąć Amerykanów na samych plażach. Tutaj wskazuje się na to, że nie wspomnieliśmy Kuribayashi, on studiował w Stanach Zjednoczonych i był też ataszem wojskowym w Stanach Zjednoczonych i w
Kanadzie. W latach 30.
Tak jest, więc on w momencie, kiedy wybuchła wojna, miał powiedzieć swojej rodzinie, że Stany Zjednoczone to jest ostatnie państwo, z którym powinniśmy prowadzić wojnę. On uważa, że ta bitwa nie jest do wygrania, bo on zdawał sobie sprawę z tego potencjału amerykańskiego. On go, jak w tych listach i sam twierdził, widział go na własne oczy. On zwiedzał chociażby Detroit i Chicago, te ówczesne centra przemysłowe amerykańskie. On widział, że, prawda, tam bardzo łatwo jest ten przemysł cywilny przestawić na tory wojskowe. Natomiast Baron Nishi, jak go powszechnie nazywano, jest tutaj o tyle ciekawy, że z jednej strony to faktycznie był taki celebryta. W Los Angeles, kiedy on zdobył ten złoty medal w jeździectwie, w 1932 roku on nie tylko zdobył uznanie sportowe, ale on też w jakimś sensie przełamał niechęć ówczesnego amerykańskiego społeczeństwa do Japończyków ze względu na agresję w Mandżurii, która miała miejsce rok wcześniej. On zresztą wszedł w taki krąg celebrytów jak chociażby Charlie Chaplin. On był postacią znaną. Dodajmy zresztą jeszcze, że tutaj mamy taką historię, kto wie, może w Japonii jest jakiś film albo manga na ten temat, że on ten złoty medal zdobył na koniu o imieniu Uran, który był jego. On go kupił, bo armia nie chciała kupić tego konia, więc on za własne pieniądze go kupił i on na nim wszystkie swoje osiągnięcia sportowe, te największe, właśnie na tym koniu odbywał. Koń zmarł tydzień po samym Nishim w stajni w Japonii, co można powiedzieć jest tutaj jakąś taką, prawda, poetycką paralelą, prawda, że wierne zwierzę wyczuło śmierć swojego pana i no właśnie. Natomiast sam Nishi jest tutaj jeszcze o tyle interesujący, że on jest tym celebrytą, on jest znany, prawda, sprzed wojny, wtedy zazwyczaj w jeździectwie startowali oficerowie wojskowi, natomiast Amerykanie wiedzieli, że on jest na wyspie. Wiedzieli, oni próbowali zresztą bezpośrednio do niego zwracać się, by on poddał się, by nie marnował swojego życia. Próbowano tutaj pewną grę psychologiczną prowadzić, przekonać go, żeby się poddał.
Oni nawet, tak jak mieli niektórzy powiedzieć, to nawoływali Nishiego przez megafony, żeby się poddał. Takie relacje się zachowały.
Tak, więc jakby to pokazuje, że to była postać, jak mówię, dzisiaj nazwalibyśmy go celebrytą, czy też, prawda, właśnie postacią bardzo znaną taką. Tak.
Film pokazuje, że on okaleczony w czasie walk postanawia popełnić samobójstwo. Strzela do siebie z karabinu, no ale my tak naprawdę nie wiemy, jak on zginął. Nawet nie mamy pewności, czy on rzeczywiście się zastrzelił.
Tak, no znowu nie mamy bezpośredniej relacji, opowiedziałaby nam, jak on zginął, jest kilka wersji. Jest jedna relacja, która mówi o tym, że po tym, jak amerykańscy żołnierze, była strzelanina z grupą Japończyków w nocy, następnego dnia rano znaleźli ciało w bryczersach i butach jeździeckich. Niż wiemy, że faktycznie w tym swoim stroju kawaleryjskim, tutaj mundurze kawaleryjskim w zasadzie, występował, no to sugeruje, że faktycznie być może on zginął w czasie jakiejś potyczki z Amerykanami. Czy został ranny i na przykład się zastrzelił, czy został zastrzelony, no to już jest coś, czego prawda bez maszyny czasu nie odkryjemy.
No ale też de facto jego ciała w zasadzie nigdy nie odnaleziono, oficjalnie przynajmniej.
No tak jest, no to jest prawda, ale no to tak jak w przypadku generała Kirabayashiego, no szukano, ale sami Japończycy być może też nie byli zainteresowani, żeby było łatwo ich rozpoznać po śmierci. Tutaj być może mimo wszystko oni też obawiali się, że to byłoby wykorzystane w jakiś sposób, prawda, propagandowo, czy też po prostu no jakoś nieprzyzwoicie śmiano się wobec nich zachować. Faktem jest, że tych ciał nie odnaleziono, można znaczy nie zidentyfikowano, bo być może one zostały odnalezione, tylko po prostu
tak, ale nie ma pewności.
Możliwa identyfikacja, tak jest.
Moim i Państwa gościem był Jerzy Masłowiak, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.